Badacze Biblii w Brytanii. Historia 100 lat. A.O. Hudson. Bible Fellowship Union, 11 Lincroft Garden, Holmes Low Middlesex, 1989 rok. Przedmowa. Niedoszły komik kiedyś zdefiniował historię jako zebranie wątpliwych legend w niepodważalny fakt. Prawdopodobnie w ogóle nie można tego zastosować do obecnego przypadku, ponieważ autor jest w tej korzystnej sytuacji, że był ściśle związany z wydarzeniami, które opowiada, jeśli chodzi o ostatnie 70 lat tej historii, a w odniesieniu do wcześniejszych 35 lat posiada dokumenty wzbogacone zapisami wspomnień opowiadanych mu w minionych latach przez pierwszych wiernych zwolenników, którzy już dawno opuścili ten ziemski padł. Powstaje więc historia grupy, która dokonała znamiennego chrześcijańskiego dzieła we wczesnych latach obecnego wieku, przetrwała smutny krótki czas, który zagrażał jej przyszłości i wzniosła się ponad to zagrożenie, by kontynuować swe świadectwo aż do teraz, chociaż w niższej tonacji. Jeśli chodzi o Zjednoczone Królestwo, jest to historia żniwa wieku. Rozdział pierwszy. Początki. Zeszli ze statku w Southampton. Owego jesiennego dnia 1881 roku, dwóch amerykańskich ewangelistów, J.C. Sunderlin oraz J.J. Bender, którym pastor C.T. Russell polecił zasianie w Wielkiej Brytanii poselstwa, które wytrwale głosił w Stanach Zjednoczonych. Postawili stopę na tych brzegach z entuzjazmem ludzi wkraczających na dziewicze terytorium. Stany od dwóch lat znały tę Ewangelię, ale dotąd nie była ona znana w tym kraju. Nadszedł czas, by ją ogłosić. To zrozumienie boskiego celu, dotyczące nadchodzącej ery życia, pokoju i bezpieczeństwa przewidzianego dla rodzaju ludzkiego, było głoszone w Stanach Zjednoczonych przez szeroko zakrojoną darmową dystrybucję dość pokaźnej broszury pod tytułem Pokarm dla myślących chrześcijan, która wzbudziła wielkie zainteresowanie. Na jej stronicach stara ortodoksyjna teologia ponurej wizji została zastąpiona pojęciem Boga i jego postawy wobec rodzaju ludzkiego, które kładło nacisk na nieuchronne zastąpienie niesprawiedliwości, nieszczęścia, chorób i śmierci, nieodłącznych od stanu obecnego świata, wiecznym światem sprawiedliwości, szczęścia, zdrowia i życia pod nadzorem Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek uczynił świat takim, jakim on obecnie jest. Bóg przekształci go na świat, jakim pragnie, by on był. Wszyscy, którzy zdecydują się dojść do harmonii z tym pragnieniem, ostatecznie wejdą do tego świata i na zawsze będą się nim cieszyć. Wszystko to nie narusza niebiańskich oczekiwań chrześcijan, którzy przeżyli swe życie w oczekiwaniu na połączenie z Chrystusem w niebiańskim królestwie po tym życiu. Była to koncepcja dwóch światów, niebiańskiego i ziemskiego, a w każdym z nich ostatecznie znajdą się ci najlepiej dostosowani do jednego z nich, będą w pełni zadowoleni, a każdy będzie żył w swym własnym środowisku, a mimo to we wiecznej i wzajemnej społeczności ze sobą. Taka właśnie wizja była natchnieniem tych dwóch ludzi, gdy udawali się do Londynu. Mieli upoważnienie wydrukować w Londynie około 300 tysięcy egzemplarzy pokarmu dla myślących chrześcijan oraz rozprowadzić je przy drzwiach kościołów w niektórych głównych miastach Brytanii. Sunderlin niestety dość poważnie zachorował zaraz po przybyciu i szybko musiał wracać do Stanów, pozostawiając Bendera, by sam prowadził dystrybucję. Wykonał to, rozpoczynając od rozprowadzenia 100 tysięcy egzemplarzy w samym Londynie, przy kościelnych drzwiach całej stolicy, po po wieczornym nabożeństwie niedzielnym, przez chłopców z Narodowej Służby Kurierskiej, która od dawna już nie istnieje. Udał się na północ, osobiście w ten sam sposób rozprowadzając tę książkę w Glasgow, Edynburgu, Dundee, Aberdeen, Newcastle, Darlington, Huddersfield, Hull, Nottingham, Leeds, Carlisle i Manchesterze. Następnie powrócił do Stanów, pozostawiając nasiona, by kiełkowały. Niedługo trzeba było czekać na pojawienie się zielonych pędów. Ze wszystkich odwiedzonych miast nadeszły zapytania o dalsze informacje. Niektórzy pytający zostali czytelnikami czasopisma pastora Russella Strażnica Syjonu. Większość zapytań nadeszła z Londynu, Glasgow, Nottingham i Manchesteru, już zawsze potem głównych centrów nowej wiary. Głównym elementem tego zrozumienia było to, że od dawna obiecany drugi adwent, zwykle przedstawiany jako ogniste zstąpienie z niebios w celu wykonania sądu, w rzeczywistości był już w toku jako zakończenie obecnego porządku społecznego w przygotowaniu na ustanowienie boskiego rządu na ziemi, który miał dokonać nawrócenia świata i usunięcia zła wraz ze wszystkim, co mu towarzyszy, uciskiem, chorobą, śmiercią. Taki nowy porządek miał zapewnić pełną i zupełną sposobność dla wszystkich, by dostosowali swoje życie do zasad prawdy i równości, tak by ziemskie sprawy po wsze czasy mogły być prowadzone według zasad sprawiedliwości i pokoju. Coraz więcej ludzi przyjmowało światło tej wspaniałej wizji. Pokarm dla myślących chrześcijan trafiał do miasteczek bardzo oddalonych od punktów dystrybucji i dość szybko pojawiał się pokaźny odzew. Na razie nie było żadnej sugestii zorganizowanych zgromadzeń. Intencją i pragnieniem Russella było zainicjowanie międzywyznaniowego zainteresowania wśród członków istniejących kościołów, a nie tworzenie nowej sekty. Czymś nieuchronnym było jednak to, że grupy ludzi, pociągane zainteresowaniem tym nowym zrozumieniem Pisma Świętego, zechcą zbierać się dla wspólnych dyskusji i rozwoju. Miało to już miejsce w Stanach. Teraz, w czerwcu 1882 roku, nieco ponad 6 miesięcy po dystrybucji broszury w tym kraju, 12 osób w Glasgow, głównie mężczyźni, zaczęli organizować regularne zgromadzenie w celu badania i dyskutowania Biblii w tym świetle. Według dokumentów i pamięci było to pierwsze spotkanie badaczy Biblii w tym kraju. Być może właściwym było to, iż był to skromny początek. Organizatorem i przywódcą tego pierwszego zgromadzenia najwyraźniej był człowiek niskiego stanu. Historia nie zna jego nazwiska, a zebrania, jak opisuje to ktoś, kto przyłączył się do nich kilka lat później, odbywały się w malutkiej, obskurnej sali w biednej dzielnicy, co przypomina własny opis Russella wkroczenia przez niego w pełną życia chrześcijańską wiarę, gdy zupełnie przypadkiem zajrzałem do zakurzonej, obskurnej sali w Alekheny, gdzie jak słyszałem odbywały się religijne spotkania, by przekonać się, czy ta garstka, która się tam spotykała, miała do zaoferowania coś bardziej sensownego niż wyznania kościołów. A więc niech będzie. Niektórzy z tych z Glasgow, którzy inicjowali tę wiarę w tak skromnych okolicznościach, niemal 35 lat później mieli zobaczyć 5000 ludzi wtłoczonych do największej sali w mieście, a wiele setek nie zostały wpuszczone, by słyszeć poselstwo, które w tych pierwszych latach podbiło ich własne serca. Tak jak za dni, gdy chrześcijańska wiara była młoda i apostołowie wychodzili głosząc, tak potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. To należało jeszcze jednak do przyszłości. Z pierwszych mniej więcej 20 lat tego małego zgromadzenia przetrwały tylko trzy nazwiska, niejakiej pani Hodge oraz dwóch mężczyzn, którzy w późniejszych latach mieli stać się dobrze znani w rosnącej społeczności. Dwoma z tych pionierów byli William Crawford i Robert Cormack, a przynajmniej Crawford miał wiele wspólnego z późniejszymi wydarzeniami. Tymczasem jednak badali i spokojnie dyskutowali oni w tej małej grupie w tej malutkiej obskurnej sali w biednej dzielnicy. W tym samym czasie wydarzenia miały miejsce także gdzie indziej. Pojedyncze jednostki, niekiedy dwie lub trzy, były w kontakcie z pastorem Russellem, zadając pytania i dopytując się, co mogą zrobić, by poselstwo to stało się znane na ich własnym terenie. Poza stałą darmową dystrybucją pokarmu dla myślących chrześcijan nie było za bardzo nic więcej, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na dalsze informacje. Prawdziwe podręczniki ruchu, seria sześciu tomów Russella wykładów Pisma Świętego, nie została jeszcze napisana ani opublikowana. Cudem jest to, że ci zainteresowani pytający wytrwali tak długo na tak niewielkim materiale. Ale wytrwali, w całym kraju, do liczby około 300 jednostek do roku 1885, które były stałymi czytelnikami Strażnicy Syjonu. W takim świetle robili postęp w tym, co później zaczęło być powszechnie nazywane jako teraźniejsza prawda. Trzeba przyznać, że termin ten w tym samym znaczeniu był także używany przez inne chrześcijańskie społeczności, zarówno wcześniej jak i potem. Jeszcze w dwóch innych rejonach, Nottinghamshire i Londynie, indywidualni chrześcijanie znajdowali na swoim terenie innych wyznających ten sam sposób myślenia i łączyli się razem, tworząc małe grupki w celu badania i dyskusji. W East Kirkby, górniczej wiosce Nottinghamshire, wiejski aptekarz Thomas Smedley około roku 1890 umieścił na wystawie swojego sklepu ogłoszenie: tutaj odbywają się zajęcia biblijne, i natychmiast powstała grupa. W następnych latach Smedley wykonywał pomocną pracę niemal do swej śmierci, podróżując po kraju i głosząc wiarę, którą przyjął. Od tamtej pory rejon Nottingham jest ważnym centrum badaczy Biblii. W tym samym czasie działalność widoczna była w Londynie. Od pierwszej dystrybucji pokarmu w roku 1881 wiele zainteresowanych jednostek było w kontakcie z pastorem, a w roku 1883 w północnym Londynie została zainicjowana grupa do badania i dyskutowania tych rzeczy w domu dość niezwykłej kobiety i jej męża. Elizabeth Horn była typem osoby, która po uzyskaniu wyjaśnienia boskiego planu, które rozwiewało jej wszystkie teologiczne wątpliwości i obawy, musiała opowiedzieć je innym. W przeciągu kilku lat wraz z innymi ze swojej grupy prowadziła ona w Hyde Parku spotkania na otwartym powietrzu, być może pierwsze publiczne zebrania, które stały się tak wyrazistą cechą społeczności w latach późniejszych. Zapisano, że ta budząca respekt dama głosiła w parku przez 3 godziny bez przerwy, wobec uważnych, pełnych szacunku tłumów zdyscyplinowanych, wyglądających na zadumanych ludzi, którzy zbierali się, by słuchać, by zacytować zapisy. Nieco później, w roku 1891, zorganizowała ona zgromadzenia na pierwszą wizytę pastora Russella w tym kraju, goszcząc go w swoim domu, z czego wynika, że była równie dobrym organizatorem co kaznodzieją. Ta Elizabeth Horn musiała być niesamowitą dziewczyną. Tak jak w przypadku siostrzanej grupy w Glasgow, najwyraźniej było to małe i niepozorne towarzystwo żarliwych badaczy. Nazwiska, które się zachowały, to Samuel Butler z żoną i córką, John Brooks, Arthur Carey, lecz nic bardzo konkretnego. Jako grupa rosła ona w liczbę, aż ostatecznie została wchłonięta przez większe grupy, jakie w późniejszych latach powstawały w Londynie. Tak jak w przypadku Glasgow, w skromnych warunkach rozpaliła ona płomień, który miał palić się coraz jaśniej i klarowniej w następnych latach, aż w końcu zbór w Londynie stał się największą społecznością badaczy Biblii na świecie, z największym kościelnym budynkiem, w którym się zgromadzano. Mały zbór w Glasgow trwał na swój cichy sposób przez 15 lat, zanim na scenie pojawił się wzrost, związany z dobrze znanym nazwiskiem rodziny Edgarów. Zebrania w Londynie były kontynuowane przez 14 lat, zanim swój początek miała praca związana z kolejnym dobrze znanym nazwiskiem rodzinnym, Guardów, a w międzyczasie powstawały inne londyńskie grupy, w 1890 roku Wheeling, w 1891 roku w Stoke Newington, w 1892 roku w Crouch End, w 1894 roku w Lewisham, w 1896 roku w Surbiton i Forest Gate, a w 1899 roku w Kensington. Rozwój wiary badaczy Biblii tam, gdzie od początku zawsze znajdowały się jej dwa główne centra, w Londynie i w Glasgow, rozpoczynający się wśród nisko urodzonych i niezauważanych, dobrze ilustruje zasadę boskiego działania, nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Wszystko to miało ulec zmianie. Rok 1891 był świadkiem nagłego przyspieszenia tego świadectwa. Pastor Russell przybył ze swoją pierwszą wizytą na te brzegi. Była to szybka wizyta. Wydawało się, że ten pobyt w Europie miał charakter bardziej osobisty i sentymentalny, ponieważ większość czasu spędził on w Irlandii, chociaż był trzecim lub czwartym pokoleniem Amerykanów, ostatecznie miał pochodzenie szkocko-irlandzkie. Po zejściu na ląd w Queenstown odwiedził różnych zainteresowanych ludzi w Cork, Dublinie, Belfaście, Londonderry oraz w kilku innych miejscach. Gdy zrealizował swój cel w Irlandii, przybył do Londynu, gdzie wspólnie z grupą z północnego Londynu poczynił przygotowania do założenia londyńskiego magazynu dla składowania i dystrybucji literatury badaczy Biblii, pod kierunkiem jednego ze starszych z północnego Londynu, Thomasa Harta. Do tego czasu zostały wydane pierwsze trzy tomy wykładów Pisma Świętego, które budziły powszechne zainteresowanie. Usłużył na kilku spotkaniach zorganizowanych w Londynie przez Elizabeth Horn, gdzie wspólnie zebrało się 150 osób, udał się z krótką wizytą do Glasgow, by spotkać się z tamtejszymi zainteresowanymi, potem do Liverpoolu w tym samym celu, a następnie z powrotem do Stanów. Bardzo niewiele osób w ogóle wiedziało, że był on w tym kraju. W Liverpoolu spotkał się z Charlesem Elamem, zainteresowanym człowiekiem, który był pastorem małej misyjnej sali, w której zgromadziło się 150 osób, by go słuchać. Charles Elam stał się założycielem zboru badaczy Biblii w Liverpoolu, którego historia biegnie od tej daty, z początkową liczbą członków rzędu 40. Były już ustanowione zgromadzenia w Manchesterze, Hucknall w Notts oraz w leżącej w Surrey wiosce Penshurst, gdzie lokalny naczelnik stacji, niejaki Pearson, zelektryzował wioskę tym poselstwem. W 1891 roku na scenie pojawiły się Nottingham, Liverpool i Dublin, a do roku 1892 Bristol, Edynburg, Sheffield, a następnie Belfast w roku 1895 oraz Birmingham, Leeds, Middlesbrough, Dundee, Dumfries oraz Sevenoaks i Chatham w Kent, Kent, nie posiadające żadnych dużych miast, było godne uwagi ze względu na szybki przyrost małych grup. Większość miasteczek oraz ogromna liczba małych wiosek posiadały lokalną społeczność od bardzo wczesnych lat. Grupy te były zwykle inicjowane przez gorliwą pracę pewnych aktywnych jednostek, takich jak Arthur Riley z Bristolu, James Bright z Belfastu, John Green z Sheffield, William Raynor i William Drinkwater z Nottingham, George Mullens z Sevenoaks. Nazwiska te długo utrzymywały się wśród narodowej społeczności. Przy około 40 regularnych zgromadzeniach, jakie powstały, oraz rosnącej liczbie ludzi w całym kraju okazujących zainteresowanie, uznano za wskazane, by ktoś ze Stanów przybył do Anglii i zorganizował pracę systematycznego głoszenia tego poselstwa. Wybranym człowiekiem okazał się niejaki S.D. Rogers, który przybył pod koniec 1893 roku, by pokazać brytyjskim braciom, jak głosić Ewangelię. Jego zadaniem było zorganizowanie systemu kolportażu, to znaczy chodzenia od drzwi do drzwi, polecając i starając się zostawić tomy wykładów Pisma Świętego. Ponieważ praca ta od kilku lat w dość znacznym zakresie była już wykonywana, w dużym stopniu stało się to kwestią głoszenia nawróconym. Dla braci ze zboru londyńskiego, u których był on zakwaterowany, szybko zaczęło stawać się jednak jasne, że w S.D. Rogersie była jeszcze druga strona. Zaczęły forsować plan, zgodnie z którym on sam miałby być finansowo utrzymywany przez braci, tak by mógł jeździć od miasta do miasta jako wędrowny kaznodzieja, w każdym miejscu otrzymując darmowe wyżywienie i zakwaterowanie, a niezbędne miejsca spotkań i warunki miałyby być zapewniane na koszt lokalnych braci. Ta propozycja i postawa, tak obca wobec brzmienia i ducha zasad i praktyki pastora Russella, które całkowicie polegały na nieproszonych darach wspierających jego działalność, zaalarmowały zbór w Londynie. W rezultacie Elizabeth Horn porozumiała się z pastorem, by powiedzieć mu, że zbór w Londynie uważa za konieczne całkowite odrzucenie S.D. Rogersa oraz jego pomysłów, i że prosi o pomoc. Ostatecznie powrócił on do Stanów, i jeśli chodzi o Wielką Brytanię, sprawa została zamknięta. W tym okresie wprowadzono sporo publicznego oświadczenia, składającego się nie tyle z zebrań publicznych, lecz cierpliwego rozprowadzania od drzwi do drzwi traktatów i broszur oraz dostarczania książki Boski Plan Wieków, będącej tomem numer 1 wykładów Pisma Świętego tym osobom, które przejawiały dostateczne zainteresowanie. W ten sposób do kręgu braci zostali przyprowadzeni ludzie, którzy później stali się mężnymi mistrzami wiary. Właśnie w ten sposób w roku 1893 w posiadanie egzemplarza Boskiego Planu Wieków wszedł Frederick George Guard, ewangelista głoszący na otwartym powietrzu oraz prowadzący lokalny chór ewangeliczny. Treść tej książki porwała i przekonała go. Stwierdził, że niektórzy z jego znajomych także widzieli i czytali tę książkę. Jako mieszkaniec Stratfordu we wschodnim Londynie, nie wiedział on o grupie założonej w północnym Londynie. Zrobił oczywistą rzecz, we współpracy ze swoim przyjacielem Williamem Firkettlem z Forest Gate w roku 1896 założył grupę w swoim własnym domu w Stratford. Był to początek później dobrze znanego zboru Forest Gate. Przy początkowej liczbie członków rzędu 18, Firkettl został wyznaczony do zorganizowania masowego programu dystrybucji traktatów i głoszenia na otwartym powietrzu. W następnych 20 latach kongregacja ta osiągnęła liczbę ponad 400. Londyn kształtował się na nadejście jeszcze większych rzeczy. Metropolia była świadkiem początku procesu, który miał doprowadzić do zebrań zborowych rozrzuconych po całym mieście i jego okolicach, oraz do pracy z Ewangelią, która ostatecznie doprowadziła do spotkań wypełnionych po brzegi w Royal Albert Hall, głównego audytorium Londynu. Temu zastrzykowi świeżej krwi dla stolicy, wraz z pojawieniem się w roku 1896 Forest Gate, towarzyszył podobny rozwój w drugim mieście Wielkiej Brytanii, Glasgow. Od kilku lat pewna pani o nazwisku Hodge, członek pierwotnej grupy z Glasgow, próbowała nawrócić swoją własną siostrę, Sarę Ferry, znaną późniejszym pokoleniom społeczności jako ciocia Sara. Po przeczytaniu pierwszych trzech tomów wykładów Pisma Świętego w roku 1897, Sara Ferry została przekonana. Będąc osobą o zdecydowanych przekonaniach i najwyraźniej nieograniczonej energii, w roku 1898 rozpoczęła ona wieczorne spotkania na terenie własnej firmy i niezwłocznie przystąpiła do ewangelizowania swoich klientów i kontaktów biznesowych. Ilustracja jej niekonwencjonalnych metod wiele lat później została opowiedziana przez obserwatora, który wraz z grupą szkockich braci w 1906 roku był na dworcu kolejowym, odprowadzając gościa z Ameryki. Gdy pociąg stał na stacji, ciocia Sara podeszła do motorniczego, wychylającego się ze swej kabiny i czekającego na sygnał do odjazdu. Wręczyła mu kilka traktatów i poleciła mu: jedź bardzo ostrożnie, ponieważ jeden z synów króla jest w pociągu. Natychmiastowa reakcja motorniczego nie jest zapisana, lecz długoterminową konsekwencją było to, że przyszedł on do prawdy i był obecny na dużej konwencji w Glasgow dwa lata później, gdy pastor Russell odwiedził to miasto. Nie można oprzeć się pokusie stwierdzenia, że ta Sara Ferry być może była w Glasgow wersją Elizabeth Horn z Londynu. William Crawford i Robert Cormack, z istniejącej grupy w Glasgow, zaczęli uczęszczać do tego zgromadzenia w dodatku do swojego własnego. Do roku 1899 członkiem stał się dr John Edgar, starszy chirurg w wiodącym szpitalu w Glasgow. Ojciec Johna oraz jedna z jego sióstr przyjęli tę wiarę około 10 lat wcześniej. Teraz, w przeciągu kilku lat, pięciu kolejnych członków rodziny Edgar przyjęło prawdę, a wraz z nimi kolejne małżeństwo, Alex Tait oraz jego żona, którzy następnie byli aktywnymi pracownikami z Edgarami. Razem z Crawfordem i Cormackiem stanowili oni potężny zespół, który postawił zbór w Glasgow na nogi. Zapisy milczą co do historii pierwotnej grupy, mającej swój początek od roku 1882, lecz jest praktycznie pewne, że połączyła się ona z wysiłkiem Edgarów. I w ten sposób wszyscy bracia w mieście prezentowali połączony front. Rok 1899 pokazał kolejną okoliczność, która miała mieć znaczący wpływ w późniejszych latach. Jesse Hemery, z Eccles, koło Manchesteru, złożył swoją pierwszą wizytę w Londynie w interesie rozszerzającej się pracy. Brat Russell po raz pierwszy spotkał się z Jesse Hemerym w czasie swojej pierwszej wizyty w Brytanii w roku 1891. Ten młody człowiek w wieku 27 lat pracował w branży jako piekarz i cukiernik w Eccles. Musiał należeć do grona pierwszych w tym kraju, jacy okazali zainteresowanie, przejawiając znaczącą gorliwość i entuzjazm dla sprawy, i spędzając sporo czasu na północy kraju, by spotykać się z zainteresowanymi osobami. Prawdę mówiąc, był on decydującym czynnikiem w nawróceniu Sary Ferry z Glasgow, uruchamiając w ten sposób ciąg wydarzeń, który doprowadził do wiary rodziny Edgarów, z następnymi konsekwencjami dla przyszłości zboru w Glasgow. Brat Russell miał wysoką ocenę dla jego zdolności i teraz chciał, by odwiedził on Londyn w celu oceny postępu spraw w tym mieście. Hemery odbył tę wizytę, niezbyt długą, spędzając większość czasu z Frederickiem Guardem oraz rodzącym się zborem w Forest Gate, który teraz liczył około 75 osób, gdzie przyprowadzili 5 lub 6 zebrań, a następnie szybko objechał Londyn, by odwiedzić różne zainteresowane jednostki. Najwyraźniej nie wiedział o grupie związanej z Elizabeth Horn ani o żadnych starszych zgromadzeniach założonych w Londynie, ponieważ ich nie odwiedził. Wrócił na północ, nie osiągnąwszy zbyt wiele, z wyjątkiem nawiązania kontaktu z Guardem i jego grupą. Ta wizyta nie miałaby wielkiego znaczenia, gdyby nie fakt, że Jesse Hemery został później przedstawicielem brata Russella w Londynie, a więc zyskał ogólnonarodowe wpływy. Z rosnącą liczbą regularnych zgromadzeń i około 1500 żywotnie zainteresowanymi osobami, rozrzuconymi po całym kraju i stale piszącymi do brata Russella, pastor uznał, że dojrzał czas, by scentralizować brytyjską działalność w samej Brytanii. W maju 1900 roku wysłał jednego ze swych współpracowników, Izzy Henningesa wraz z żoną, do Anglii w celu utworzenia biura i magazynu w Londynie, z którego miała być prowadzona cała przyszła praca w Brytanii. Należy wyjaśnić, że praca ta obejmowała import, przechowywanie i dystrybucję publikacji, traktatów, książek i tym podobne, pastora, i w żadnym znaczeniu nie była próbą kontrolowania ani kierowania organizacją i indywidualną pracą brytyjskich grup. Każda taka grupa cały czas była całkowicie niezależna, kierując swoimi własnymi sprawami i będąc połączona z pastorem tylko przez wspólną wiarę. Biuro i magazyn zostały założone na Gypsy Lane, Forest Gate w Londynie, a Henninges rozpoczął przyjazną współpracę ze zborem Forest Gate. Wspólne wysiłki doprowadziły do pozyskania sali na ich zebrania w Woodgrange Road. W Forest Gate ustanowiono system hurtowej dystrybucji traktatów, zebrań publicznych, wizyt pielgrzymskich. Zdolny brat odwiedzał oddalone rodzące się grupy, by zachęcać i pouczać je, oraz pracy kolporterskiej, obejmującej chodzenie od domu do domu, by zainteresować jego mieszkańców książką Boski Plan Wieków. Henninges podróżował po całym kraju, zapraszając i zachęcając wszystkich, którzy chcieli mieć udział w tej zorganizowanej pomocy nauczania Ewangelii. Praca pierwszych kilku miesięcy, od czerwca do listopada, przyniosła efekt w postaci dystrybucji 3000 egzemplarzy Boskiego Planu oraz ćwierci miliona broszur, przy czym 50 000 z nich zostało rozprowadzonych w samym Londynie. 39 brytyjskich miast, do tej pory nieobjętych tym poselstwem, teraz usłyszało o nim po raz pierwszy. Jeśli chodzi o Londyn, Forest Gate odgrywał znaczącą rolę w tym, co się działo i na początku roku 1901 brat Henninges jednomyślnie został wybrany pastorem zboru w Forest Gate. Ten rok, 1901, był świadkiem 100% wzrostu nakładu literatury i ogólnej działalności. Zbliżała się jednak zmiana nadzoru. W listopadzie tego roku pastor odwołał Henningesa w celu pouczenia go co do nowej sfery działalności w Niemczech, a na jego miejsce wyznaczył Jesse Hemeriego. W ten sposób Jesse Hemery został dyrektorem brytyjskiego biura towarzystwa, które utrzymał przez większość swojego życia. Odziedziczył on magazyn na Gypsy Lane. Jednogłośnie został też wybrany pastorem zboru w Forest Gate, zastępując Henningesa. W czasie następnych 12 miesięcy nakład literatury ponownie wzrósł do niemal 750 tysięcy egzemplarzy oraz 20 tysięcy tomów wykładów Pisma Świętego. Wszystko to wymagało dość żmudnej pracy od drzwi do drzwi w czasie, gdy liczba aktywnych pracowników nie mogła przekraczać 1500. W roku 1902 przedstawiciel pastora, J. Hope High, który przybył do Anglii z misją biznesową, spędził trochę czasu podróżując po kraju i odwiedzając niektóre ośrodki położone w pobliżu jego obowiązków. Zdołał skonsultować się z istniejącymi grupami w Londynie, Edynburgu i Glasgow, oraz z dawnymi grupami w niektórych innych miastach, donosząc o zdecydowanym wzroście zainteresowania w Irlandii, głównie dzięki wysiłkom Jamesa Brighta z Belfastu, odpowiedzialnego za rozpoczęcie tam zgromadzenia. C.H. Houston osiągnął znaczny postęp w Edynburgu, a nowicjuszem na tym polu był Dan Murno z Dundee. Utworzona przez niego grupa przetrwała tam aż do 1965 roku. Rok 1902 był końcem dnia małych początków. Następny rok miał być świadkiem fantastycznie szybkiego wzrostu ruchu, rozpoczynającego się od wizyty brata Russella, jego podróży po głównych ośrodkach miejskich, gdzie istniały zgromadzenia, oraz konwencji w Londynie i Glasgow, z pokaźną frekwencją. Następne 15 lat miało być świadkiem tego, co później, całkiem słusznie, było nazywane pracą żniwa, żniwem wieku. Podstawowym elementem poglądów brata Russella było to, że koniec obecnej ery, który, jak wierzył, był bliski, zostanie zasygnalizowany nie mającym precedensu wyjaśnieniem teologicznych poglądów dotyczących celu Boga w stwarzaniu oraz zrozumieniem czasu, sposobu i natury drugiego adwentu o wiele jaśniej, niż kiedykolwiek miało to miejsce w minionych kilku wiekach. Wykazywał, że idea żniwa wieku jest wpisana w nauki Jezusa oraz że zgromadzanie chrześcijan ze wszystkich denominacji oraz tych nie należących do żadnej z nich w celu zrozumienia tych rzeczy, a także żywa wiara, że obecność Pana jest już faktem dokonanym, w tym znaczeniu same w sobie były żniwem. Fakt, że poselstwo to wychodziło na cały świat i cieszyło się entuzjastycznym przyjęciem ze wszystkich stron, stanowiło wzmocnienie dla jego wiary oraz wiary tych, którzy przyjmowali te poglądy od niego. Historia następnych 20 lat pokazuje, jak dobrze ugruntowany był ogólny zarys tego przekonania. Teraz istniało w Wielkiej Brytanii około 60 regularnych grup, których liczba członków wahała się od 15 do kilkuset, a ogólna liczba aktywnych zwolenników zbliżała się do 2500. W dodatku do nich było wielu zainteresowanych uczestników zebrań, którzy nie przyłączali się do aktywnej działalności. Na początku roku 1903 zmarł ojciec Johna Edgara. Musiał być on jednym z pierwszych w Zjednoczonym Królestwie, który przyjął to poselstwo i połączył z nim swój los. Widział zasiane nasiona i widział obietnicę bogatego żniwa. To jego synom, Johnowi i Mortonowi, oraz ich siostrze Minnie, pozostało odegrać swoje role w emocjonujących wydarzeniach, jakie miały nastąpić.